Odcinek trzeci.
Hans Oster, rok 1888 do 1945, funkcjonariusz niemieckiego wywiadu wojskowego Abwehry od 1933 roku, mianowany przez szefa wywiadu admirała Wilhelma Canarisa, szefem jego sztabu, w 1938 roku, był aktywnym członkiem opozycji antyhitlerowskiej. W sierpniu 1939 roku przekazał holenderskiemu attaché militarnemu G. J. Sassowi materiały z tajnej narady w kwaterze Hitlera pod Berchtesgaden na temat planowanej agresji na Polskę. W 1940 roku ostrzegł aliantów zachodnich o planach niemieckiej agresji na Norwegię i Danię, a następnie na Belgię, Holandię i Francję. Przez całą wojnę prawdopodobnie pozostawał cennym informatorem radzieckiej siatki wywiadowczej Lucy, działającym pod pseudonimem Werther. Związany z organizatorami zamachu na Hitlera 20 lipca 1940, 1944 roku został aresztowany i stracony w kwietniu 1945 roku. Admirał Canaris i Hans Oster poznali się jeszcze przed wojną na jakimś przyjęciu dyplomatycznym. Sass, doświadczony pracownik wywiadu, ani przez chwilę nie pomyślał, że człowiek, którego zadaniem było chwytanie szpiegów, okaże się najważniejszym źródłem informacji o planach nazistów. Zapytał go, dlaczego to robi. Oster odpowiedział: jeżeli Hitler pozostanie u władzy, doprowadzi Niemcy do klęski tak wielkiej, że nigdy się z niej nie podźwigną. W końcu sierpnia 1939 roku spotkali się w nocnym ekspresie jadącym z Monachium do Berlina, gdy Sass odebrał od Ostera spisany na bibułce raport ze spotkania Hitlera z najwyższymi dowódcami Wehrmachtu i SS w sprawie wojny z Polską. W ostatnich miesiącach 1939 roku wiarygodność Ostera nieco osłabła, gdyż wielokrotnie przekazywał alarmujące informacje o przygotowaniach Niemiec do agresji na Belgię, Holandię i Francję i podawał kolejne terminy rozpoczęcia wojny, co jednak nie nastąpiło. W istocie informacje Ostera były prawdziwe, lecz Hitler wielokrotnie przekładał termin rozpoczęcia wojny ze względu na niekorzystną pogodę. Sass mimo to nie mógł lekceważyć żadnej informacji i skwapliwie przekazywał wszystkie do centrali, choć efekt jego starań był przeciwny do założonego. Obawiając się o bezpieczeństwo Ostera, odmówił podania jego nazwiska swoim przełożonym, choć zapewniał, że jest to najbardziej wiarygodny informator. Ale informacje nie sprawdzały się. Szef sztabu generalnego więc, generał Reinders, uznał, że Sass kłamie, aby podnieść własne zasługi. Powiedział mu kiedyś: marnotrawi pan mój czas plotkami. Sass jednak wierzył Osterowi i nie zniechęcały go przejściowe trudności. Na początku kwietnia 1940 roku na korytarzu holenderskiej ambasady Sassa zaczepił mężczyzna, prawdopodobnie interesant załatwiający sprawy wizowe, i powiedział szybko, nie zatrzymując się: Oster czeka. Jutro Wilhelmstrasse 188, pierwsze piętro, wyjście z bramy o 13. Sass skinął głową i poszedł dalej, tak że nikt nie zdążyłby zauważyć, że mężczyzna, mijając go, przekazał ważną informację. Spojrzał na zegarek. Dochodziła wyznaczona godzina, skręcił więc Wilhelmstrasse i odszukał wzrokiem numer 188. Była to typowa berlińska czynszowa kamienica, do której prowadziła duża brama. Wszedł w nią i choć natychmiast dostrzegł drzwi na klatkę schodową, minął je i wyszedł na wąskie podwórze. Przystanął na chwilę i patrzył na bramę, starając się zaobserwować, czy ktoś nie wchodzi za nim. W bramie nie pojawił się nikt. Wrócił więc i wdrapał się na pierwsze piętro. Na tle okna zobaczył Ostera w cywilnym ubraniu. — Nie pytam, czy był pan śledzony. Oster wyciągnął rękę na powitanie, gdyż na pewno tak było, sądzę jednak, że pozbył się pan ogona. Sas uchylił kapelusza. — Nie miałem kłopotów — odpowiedział. — Hitler jest już gotowy do uderzenia na Norwegię i Danię. Okręty z wojskiem stoją w portach w Bremie, Wilhelmshaven, Hamburgu, Szczecinie i Świnoujściu, lub wyszły już w morze. Operacja rozpocznie się lada dzień, powiedział Oster. Wiarygodność? Zapytał Sas. Całkowita. Panie pułkowniku, pana informacje o agresji na Belgię i Holandię nie potwierdzają się. Hitler zmienia plany ze względu na pogodę. Uwierzcie w to. Oster włożył rękę do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wydobył niewielką kopertę. — To są kopie rozkazów dla Kriegsmarine. Niech pan to weźmie. Podał kopertę Sasowi. — Proponuję następne spotkanie za 3 dni. Mogę mieć nowe informacje. O tej samej godzinie. W zoo przy flamingach. Odwrócił się i skierował się na wyższe piętro. Sas domyślił się, na którymś z górnych pięter, a może na strychu, jest przejście do drugiego budynku. Tak więc agenci, podążający za Osterem i Sasem, nie mogliby zobaczyć, że się spotkali, skoro każdy z nich wszedł do innego domu, a zapewne także z innej ulicy. Zapalił papierosa i zaczął obserwować podwórze. Nic nie dawało powodu do niepokoju. Wsunął kopertę między stronice gazety. Powinien jak najszybciej pozbyć się tego dokumentu. Było mało prawdopodobne, że mógłby zostać zatrzymany i zrewidowany, gdyż chronił go immunitet dyplomatyczny. Ale wiedział też, że Gestapo nie cofnie się przed żadną prowokacją, aby zdobyć materiały kompromitujące Holendrów. Tajne dokumenty w kieszeni atasze wojskowego holenderskiej ambasady byłyby znakomitym propagandowym pretekstem do międzynarodowej awantury. Zbiegł po schodach i zaraz po wyjściu z bramy skręcił w stronę słupa ogłoszeniowego. Z przeciwnej strony nadchodził mężczyzna prowadzący rower. Gdy znaleźli się za słupem, który dobrze zasłaniał ich przed obserwacją, Sas w ułamku sekundy oddał gazetę rowerzyście, a ten podał mu swoją. Był to stary, szpiegowski sposób wymiany kompromitujących materiałów. Polegał na tym, że dwaj ludzie, znajdujący się w miejscu niedostępnym dla obserwatora, potrącali się niby przypadkiem i przekazywali sobie pakuneczek. Funkcjonariusze Gestapo zapewne doskonale znali ten sposób i gdyby śledzili Sasa, zatrzymaliby i jego, i mężczyznę, którego mijał. Rzecz w tym, że kilka kroków dalej rowerzysta wsunął gazetę do koszyka przechodzącej obok kobiety, również agentki z holenderskiej siatki. Major Sas pośpieszył do ambasady, rozważając, co powinien zrobić z tak ważną informacją. Uznał, że musi przekazać ją jak najszybciej do centrali. Zdawał sobie jednak sprawę, że jego wiarygodność została naruszona, i jeżeli wyśle raport oficjalnym kanałem, to po prostu zostanie on odłożony na półkę jako kolejny wymysł atasze, któremu zależy na tym, aby przełożeni uznali, że jest dobrze poinformowany. Zamknął drzwi gabinetu i sięgnął po słuchawkę. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że jego telefon jest na podsłuchu i niemieckie tajne służby usłyszą każde wypowiedziane do słuchawki słowo. — Proszę mnie połączyć z kapitanem Krulzem — powiedział do sekretarki. Człowiek, z którym zamierzał porozmawiać, był asystentem holenderskiego ministra wojny. Uważał więc, że ze względu na przyjacielskie układy nie zlekceważy informacji, jaką chciał mu przekazać. Ponadto kiedyś dla zabawy opracowali tajny kod, który pozwalał im na przekazywanie sobie ważnych informacji. — Czemu sobie nagle o mnie przypomniałeś? — usłyszał głos Krulsa w słuchawce. — Przyjeżdżam na parę dni — powiedział Sas. — Będę 9 kwietnia. — Na długo? — padło pytanie. — Nie wiem, gdyż potem będę musiał pojechać do Oslo. — Dobrze, że mnie zawiadamiasz. Wyjdę na dworzec. Podaj tylko godzinę. — Zrobię to później, ale teraz zanotuj sobie, że będę 9 kwietnia. Zakończyli rozmowę. Sas był pewien, że Krulz dobrze odczytał zakodowaną wiadomość. 9 kwietnia Niemcy uderzą na Norwegię. Spełnił obowiązek, ale postanowił również przekazać wiadomość uzyskaną od Ostera przedstawicielom ambasad najbardziej zainteresowanych państw. Jeszcze tego dnia odwiedził duńskiego atasze morskiego Van Kjolsena oraz norweskiego atasze Stanga. Ten jednak nie przekazał tej ważnej informacji do Oslo. Był niemieckim agentem. Wiadomość od Sasa dotarła do Londynu 5 kwietnia. Niewykluczone, że Winston Churchill, przebywając w Paryżu od 4 do 6 kwietnia, tam dowiedział się o przygotowaniach Niemców do norweskiej operacji. Jeżeli tak się nie stało, to najpóźniej po powrocie do kraju mógł się dowiedzieć, że bardzo ważny informator holenderskiego wywiadu ostrzega, iż Wehrmacht gotów jest do zaatakowania Norwegii. Nie powinno go to zmartwić, jego flota była gotowa. Już 5 kwietnia wyszedł w morze potężny krążownik liniowy Renown w eskorcie 4 niszczycieli, aby osłaniać operację minowania norweskich wód terytorialnych przez 3 niszczyciele. Po zakończeniu stawiania min cały zespół pozostał na miejscu, gotów odeprzeć niemiecką flotę inwazyjną. Renown, krążownik liniowy, zbudowany w 1916 roku, w latach od 1936 do 1939 przeszedł gruntowną modernizację. W 1940 roku dołączył do eskadry Force H, w której był flagowym okrętem. 9 kwietnia 1940 roku stoczył walkę z niemieckimi okrętami Gneisenau i Scharnhorst, trafiając kilkakrotnie pierwszego z nich. Sam został lekko uszkodzony. W następnych miesiącach walczył na Morzu Śródziemnym. W 1944 roku dołączył do Eastern Fleet, lecz wkrótce wrócił do floty macierzystej, aby zastąpić nowocześniejsze okręty odsyłane na Pacyfik. Dane taktyczno-techniczne. Wyporność 32 tysiące ton, długość 242 metry, 10 centymetrów, szerokość 31 metrów, 30 centymetrów, zanurzenie 9 metrów, 20 centymetrów, prędkość 29 węzłów, uzbrojenie 6 dział, kaliber 381 mm, 9 dział kaliber 102 mm, 8 dział przeciwlotniczych kaliber 102 mm, 24 działa przeciwlotnicze kaliber 40 mm, 15 działek przeciwlotniczych kaliber 20 mm, 16 najcięższych karabinów maszynowych kaliber 13 mm, 8 wyrzutni torped kaliber 457 mm, 4 wodno-samoloty. Dwa dni później, czyli 7 kwietnia, o godzinie 20.30, z bazy Scapa Flow wyruszyła inna eskadra, którą tworzyły wielki, potężnie opancerzony i uzbrojony w działa kalibru 406 mm pancernik Rodney, pancernik Valiant z działami kalibru 381 mm, krążownik liniowy Ripuels, cztery krążowniki i 21 niszczycieli stanowiły wystarczającą siłę, by rozprawić się z niemieckimi okrętami, gdy tylko te pojawiłyby się w zasięgu ich dział. Rodney, pancernik zwodowany w 1925 roku, był pierwszym okrętem Royal Navy, na którym zamontowano działa kaliber 406 mm. Doskonale opancerzony, burty 355 mm, pokład 158 mm i silnie uzbrojony, rozwijał niewielką prędkość, 23 węzły. W październiku 1939 roku wszedł na minę. W maju 1941 roku brał udział w pościgu za pancernikiem Bismarck i 27 maja o godzinie 8.47 otworzył skuteczny ogień do niemieckiego pancernika. W następnych latach walczył na Morzu Śródziemnym. Dane taktyczno-techniczne. Rok 1944. Wyporność 33 900 ton. Długość 216 metrów 40 centymetrów. Szerokość 32 metry 30 centymetrów. Zanurzenie 9 metrów 10 centymetrów. Prędkość 23 węzły. Uzbrojenie 9 dział, 3 razy 3, kaliber 406 mm, 12 dział, kaliber 152 mm, 8 dział przeciwlotniczych, kaliber 102 mm, 32 działa przeciwlotnicze, kaliber 40 mm, 16 najcięższych karabinów maszynowych, kaliber 13 mm, dwie wyrzutnie torped kaliber 622 mm, dwa wodno-samoloty. Ripuels, krążownik liniowy, zwodowany w 1916 roku, w okresie międzywojennym poddany został modernizacji. W chwili wybuchu II wojny światowej wchodził w skład floty macierzystej. Do połowy 1941 roku pełnił służbę na Atlantyku i Morzu Północnym. Brał udział w pościgu za pancernikiem Bismarck, a następnie został skierowany na Daleki Wschód. 10 grudnia 1941 roku w rejonie Kuantan, zaatakowany przez samoloty japońskie i trafiony czterema torpedami, przewrócił się i zatonął. Z załogi liczącej 1309 osób uratowało się 796 marynarzy. Dane taktyczno-techniczne. Rok 1939. Wyporność 31 988 ton. Długość 242 metry 10 centymetrów. Szerokość 31 metrów 30 centymetrów. Zanurzenie 9 metrów 20 centymetrów. Prędkość 31,5 węzła, uzbrojenie 6 dział, 3 razy 2, kaliber 381 mm, 20 dział przeciwlotniczych, kaliber 114 mm, 64 działka przeciwlotnicze, kaliber 20 mm, 16 najcięższych karabinów maszynowych, kaliber 12,7 mm, 8 wyrzutni torped kaliber 457 mm, 4 wodno-samoloty. W szkockiej bazie Rosyth na krążownikach Devonshire, Berwick, York i Glasgow byli już żołnierze brytyjscy i francuscy, którzy mieli desantować się w Stavanger i Bergen. transportowce zgrupowane w rejonie ujścia rzeki Clyde miały przewieźć oddziały do Trondheim i Narwiku. Churchill zapewne w wyniku informacji o ruchach niemieckich okrętów uznał, że pierwszoplanowym zadaniem jest przechwycenie ich, a nie opanowanie norweskich brzegów, i nakazał wyokrętowanie żołnierzy. Chciał mieć jak najwięcej jednostek do ostatecznej rozprawy z niemiecką flotą, zanim ta zdąży dokonać desantu. Kilka godzin po wyjściu w morze potężnej eskadry ze Scapa Flow dołączyła do niej pierwsza eskadra krążowników oraz krążownik Aurora i 6 niszczycieli, które wysadziły żołnierzy na ląd w takim pośpiechu, że część broni i amunicji pozostała w ich ładowniach. Jak przewidywał Churchill, zdecydowana przewaga była po stronie Royal Navy i można było sądzić, że zwycięstwo, które zmieni bieg wojny, jest już w zasięgu ręki. 9 dział kalibru 406 mm pancernika Rodney grubało zasięgiem nad artylerią największych niemieckich okrętów Scharnhorst i Gneisenau, uzbrojonych tylko w działa kalibru 280 mm. Wynik morskiego pojedynku wydawał się przesądzony. Od tego momentu wszystko zależało od precyzji ruchów wielkich zespołów okrętów, które powinny zająć centralną pozycję na Morzu Północnym i czekać na niemieckie zespoły, aby je zatopić. Największy sukces Bedienst. Wysoki mężczyzna, o ruchach wyraźnie zdradzających wieloletnie wojskowe przeszkolenie, minął drzwi z mosiężnymi okuciami, nad którymi widniała wykuta w piaskowcu litera W. Na cześć cesarza Wilhelma II, za którego panowania wzniesiono ten wielki budynek przy Tirpitzufer 72-76 w Berlinie i zatrzymał się przy wartowniku, aby pokazać przepustkę. Nie schował jej do kieszeni, wiedząc, że jeszcze raz będzie musiał się wylegitymować. Minął windy, przy których kłębił się tłum oficerów w marynarskich mundurach i ruszył w stronę schodów. Biuro, do którego zmierzał, mieściło się na drugim piętrze, gdzie funkcjonował 4 przez SKL, co oznaczało 4 Wydział Seekriegsleistung Naczelnego Dowództwa Marynarki Wojennej. Długi korytarz przegradzała krata, za którą stał wartownik. Mężczyzna ponownie podniósł przepustkę, której żołnierz przyjrzał się uważnie, zanim nacisnął przycisk elektrycznego zamka kraty. Drzwi otworzyły się. Mężczyzna wszedł i zatrzymał się tuż za nimi, złożył podpis w księdze przyjść i ruszył do swojego gabinetu. Zdziwiło go, że za biurkiem nie było sekretarki, ale rzut oka na zegar nad drzwiami uzmysłowił mu, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, gdyż dochodziła godzina 7. Podniósł słuchawkę telefonu i wykręcił numer pokoju kryptologów. Odezwał się jego zastępca, Maurice Best. — Panie Best, niech pan przyjdzie do mnie ze wszystkimi materiałami — powiedział. Odłożył słuchawkę i zapadł się w głęboki fotel. Wilhelm Tranow od czasów I wojny światowej pracował w tajnej komórce dowództwa marynarki wojennej, którą potocznie nazwano B-Dienst, co było skrótem od Beobachtungsdienst, czyli służby obserwacyjnej. Zwrócił na siebie uwagę w najgorszy z możliwych sposobów we wrześniu 1914 roku, gdy jako radiooperator pancernika Pommern odebrał zakodowaną wiadomość z krążownika Breslau z poleceniem przesłania jej do dowództwa, co oczywiście wykonał. Po kilku godzinach okazało się, że w Berlinie nie udało się odczytać wiadomości i polecono mu nawiązać kontakt radiowy z Breslau, aby stamtąd ponownie nadano wiadomość. Tranow po wielu bezskutecznych próbach wywołania kolegi z krążownika uznał, że to mu się nie uda i sięgnął po tekst pierwszej depeszy. Doszedł do wniosku, że łatwiej będzie mu rozkodować tajny tekst, niż mozolnie wywoływać radio operatora z okrętu Breslau. Odczytanie zakodowanej depeszy zajęło mu niespełna półtorej godziny, po czym odkodowany tekst przesłał do Berlina. Dowództwo ukarało Tranowa naganą za ten wyczyn i zagroziło najsurowszymi konsekwencjami, jeżeli ponownie zabrałby się do łamania kodów. Zniechęciło to kryptologa amatora do dalszych prób odczytywania tajnej korespondencji, ale ten niezwykły incydent zwrócił na niego uwagę porucznika Martina Braunego, organizującego zespół ekspertów, którzy odczytywaliby szyfry i kody brytyjskiej marynarki wojennej. Wezwał Tranowa do tajnej siedziby w Neumünster, gdzie młody kryptolog szybko odniósł sukces, przyczyniając się do złamania brytyjskiego kodu morskiego. Niewiele brakowało, a sukces ten zostałby przypieczętowany zatopieniem brytyjskich okrętów, których pozycję udało się ustalić, odczytując radiogramy, lecz U-boty nie zdołały dotrzeć do wskazanego miejsca. Po wojnie, gdy zwycięskie mocarstwa narzuciły Niemcom surowe ograniczenia sił zbrojnych, Tranow, za namową porucznika Braunego, podjął pracę w niewielkim, 8-osobowym zespole kryptologicznym w Berlinie. Okazał się bezcennym pracownikiem działu dekryptażu sekcji angielskiej. W latach 20. zdołał złamać brytyjski kod rządowy Government Telegraph Code, a następnie czterocyfrowy kod marynarki wojennej, co umożliwiło śledzenie ruchów brytyjskiej floty na Dalekim Wschodzie, Atlantyku i Morzu Śródziemnym. W latach 30., gdy naziści przejęli władzę w Niemczech, sekcja angielska B-Dienst, skierowana przez Tranowa, zaczęła rozrastać się bardzo szybko. Sukces, jaki odnieśli we wrześniu 1939 roku, przesądził o dalszym rozwoju. 11 września tego roku zespół Tranowa odczytał brytyjskie depesze, dzięki czemu zlokalizowano konwój w rejonie Bristolu. Wysłany tam U-31 zatopił statek Aviemore, co było zapowiedzią dalszych zwycięstw nad konwojami i okrętami wroga, lokalizowanymi na podstawie odczytanych depesz. Sam Tranow miał okazję wykazać nadzwyczajną wiedzę o ruchach brytyjskich okrętów, gdy na początku 1940 roku został wezwany na posiedzenie dowództwa marynarki wojennej. Jednym ze szczególnych tematów było miejsce postoju pancernika Queen Elizabeth, którego potęga stanowiła szczególne zagrożenie dla okrętów Kriegsmarine. Queen Elizabeth, pancernik zwodowany 16 października 1913 roku. Po zakończeniu remontu w 1940 roku dołączył do floty macierzystej, a następnie skierowany na Morze Śródziemne. 19 grudnia 1941 roku w porcie w Aleksandrii w Egipcie został bardzo uszkodzony wybuchami min podłożonymi przez włoskich nurków. Wyremontowany w 1943 roku wyruszył na Daleki Wschód, gdzie uczestniczył w ochronie konwojów oraz w bombardowaniu wybrzeży Birmy w czasie ofensywy wojsk alianckich. Dane taktyczno-techniczne. Wyporność 31 100 ton. Długość 196 metrów. Szerokość 31 metrów 70 centymetrów. Zanurzenie 9 metrów 40 centymetrów. Prędkość 24 węzły.